To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania jest kontynuacją rozmów niedokończonych, które podjęliśmy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Czy Polska powinna ratyfikować konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? Raport Instytutu Ordo Iuris. W studiu Radia Maryja bardzo serdecznie witam panią doktor nauk prawnych Joannę Banasiuk, redaktora raportu, eksperta Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam serdecznie. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dziękuję już za tę pierwszą część, która za nami, nasze spotkanie w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Natomiast druga część, spotkanie ze słuchaczami Radia Maryja przed nami. Czy Polska powinna ratyfikować tak zwaną konwencję Rady Europy, pani doktor?
Polska zdecydowanie nie powinna ratyfikować tej bardzo kontrowersyjnej konwencji Rady Europy. Przede wszystkim dlatego, że pomimo takiego pięknego tytułu tej konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, pomimo że ten tytuł jest naprawdę szczytny, ładny, to ta konwencja nie ma nic wspólnego z tak naprawdę z zapobieganiem, przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, a wręcz przeciwnie. Ona może generować sytuacje, które będą prowadziły do eskalacji tej patologii życia społecznego, jaką jest przemoc wobec kobiet. Z bardzo prostego faktu. Jeżeli chcemy zapobiegać, zwalczać jakieś zjawisko, jakąś patologię życia społecznego, to musimy najpierw bardzo dokładnie rozpoznać przyczyny tego zjawiska. I tutaj konwencja zupełnie nietrafnie identyfikuje źródła przemocy wobec kobiet, mówiąc, że pierwszoplanową przyczyną tej patologii jest to, że funkcjonują pewne struktury społeczne, które przeprowadzają rozróżnienie pomiędzy kobiecymi i męskimi rolami w życiu społecznym. I te różnice rzekomo mają usprawiedliwiać utrzymywanie kobiety w stosunku podległości względem mężczyzny i tym samym przemoc stosowaną wobec kobiet. Zatem jako sposób ograniczenia przemocy proponuje się walkę o równość kobiet i mężczyzn, która obejmuje również zacieranie różnic w pojmowaniu tych ról społecznych. I tutaj to stanowisko jawnie nawiązuje do poglądów marksistowskich, do Marksa, Engelsa, do radykalnych stanowisk feministycznych, ale tak naprawdę są to kwestie oderwane od rzeczywistych źródeł przemocy, dlatego że istnieją badania empiryczne, istnieją wyniki tych badań, które mówią wyraźnie, że tymi czynnikami, które generują przemoc, są między innymi uzależnienia od pracy, alkoholu, narkotyków, seksualizacja wizerunku kobiety, przedmiotowe traktowanie kobiety, czy rozpad trwałych struktur społecznych. O tym wszystkim konwencja milczy i tak naprawdę przez to, że nie identyfikuje trafnie źródeł przemocy, nie może być skuteczna.
Pani doktor, kto jest autorem tej konwencji? Jakie środowiska stają za tym dokumentem, który Polska podpisała, a teraz obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej związane z ratyfikacją tej bardzo niebezpiecznej konwencji?
Ten ideologiczny dokument powstał w Radzie Europy. Prace nad tym dokumentem trwały kilka lat i oczywiście wszystkie strony Rady Europy mogły brać udział, brały udział w procesie powstawania tej konwencji. Natomiast należy również zwrócić uwagę na fakt, że w pracach nad dokumentem Rady Europy uczestniczyły w sposób pośredni poprzez zgłaszanie swoich stanowisk, poprzez lobbowanie, również organizacje typu Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek, które wysuwało swoje postulaty co do kształtu rozwiązań konwencyjnych. I tak naprawdę, jeżeli prześledzimy poszczególne dokumenty z poszczególnych faz powstawania tej konwencji, z poszczególnych prac, które były prowadzone w Radzie Europy, to możemy z łatwością dostrzec, od którego momentu to stowarzyszenie, które się nazywa w skrócie ILGA, weszło do gry. To znaczy, kiedy postulaty tego Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek zostały brane pod uwagę w trakcie powstawania dokumentu Rady Europy. I tutaj między innymi wydaje się warto zwrócić uwagę na fakt pominięcia jakiegokolwiek odniesienia do aspektu biologicznego płci, ponieważ na przestrzeni całego dokumentu Rady Europy mówimy tylko i wyłącznie o płci społeczno-kulturowej, płci, za którą, płcią, za którą nie stoi tak naprawdę żadna obiektywna biologiczna rzeczywistość. I to był jeden z postulatów wprowadzenia tej definicji płci społeczno-kulturowej, jeden z postulatów tego stowarzyszenia, wprowadzenia tej definicji do konwencji.
Na etapie związanym z pracami nad konwencją, nad tym dokumentem, także swoje uwagi zgłaszała Stolica Apostolska. Co się podziało z tymi uwagami?
Nie tylko Stolica Apostolska, ale też Wielka Brytania czy państwo polskie. I tutaj, no właśnie, o ile postulaty ILGI były skrupulatnie brane pod uwagę, o tyle uwagi zgłaszane przez i Stolicę Apostolską, i państwo polskie no, zostały pominięte, nie zostały uwzględnione. A należy zwrócić uwagę na fakt, że te postulaty, które były wysuwane przez polską delegację, no były dość istotne, dlatego że polska delegacja zwracała między innymi uwagę na to, że ta konwencja pomija bardzo istotne grupy narażone na przemoc, takie jak dzieci czy osoby starsze. Ale tutaj należy powiedzieć, że również osoby niepełnosprawne są tą grupą, która jest narażona na przemoc, a konwencja tym milczy. I te postulaty nie zostały uznane za zasługujące na uwzględnienie przez Radę Europy i nie znalazły swojego odzwierciedlenia w ostatecznym kształcie konwencji. I tutaj z kolei wydaje się, że należałoby zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię, mianowicie taką, że w przestrzeni publicznej pokutuje takie twierdzenie, zresztą bardzo regularnie, systematycznie powtarzane przez zwolenników ratyfikacji, że konwencja jest efektem kompromisu, pewnego konsensusu tych wszystkich państw, które uczestniczyły w powstawaniu konwencji. No i nic bardziej mylnego. I dowodem na to jest między innymi odpowiedź na interpelację, odpowiedź pochodząca z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 2012 roku, w której dosłownie stwierdza się, że konwencja jest dokumentem, który nie był negocjowany w duchu osiągnięcia jak najszerszego konsensusu i że szereg państw nie było zadowolonych z ostatecznego kształtu konwencji.
Pani doktor, zgubny i mylny jest tytuł tego dokumentu, mianowicie Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a zatem pozornie wydawałoby się nam, że jest to bardzo szczytny cel wprowadzenia w życie tego dokumentu, ale chcemy sobie zadać na początku tego naszego spotkania również i to pytanie dotyczące sytuacji Polski w kontekście przemocy w różnego rodzaju programach publicystycznych. Środowiska feministyczne, lewicowe, liberalne wskazują, powołując się na dokument z roku 2010, że pomoc w stosunku co do kobiet utrzymuje się na poziomie aż 45%. Na ile ta podawana suma przytaczana w licznych programach publicystycznych jest sumą wiarygodną i na ile rzeczywiście Polska jest krajem, gdzie jest wysoki stopień przemocy wobec kobiety, czy też przemocy domowej?
Ta liczba 45%, ona faktycznie pojawia się gdzieś tam w debatach publicznych, ale także jest obecna w uzasadnieniu ustawy, projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy, a także padła z mównicy sejmowej podczas debaty przy drugim czytaniu tej konwencji. No i tak naprawdę trudno powiedzieć, skąd ta liczba się bierze, dlatego, bo jeżeli zerkniemy do tego projektu ustawy o ratyfikacji konwencji i będziemy starać się odnaleźć źródło tych 45%, to tam w bardzo enigmatyczny sposób projektodawca wskazuje raport Eurobarometru za 2010 rok. Tylko że jeżeli zerkniemy do tego raportu Eurobarometru z września 2010 roku, to tak naprawdę próżno szukać tam tej liczby 45%. I w tym momencie wydaje się, że ten proces ratyfikacji nie jest dość dobrze przygotowany pod względem merytorycznym, skoro tego typu stanowiska pojawiają się w oficjalnych dokumentach uzasadniających ratyfikację konwencji. Co więcej, te dane, należy podkreślić, one pochodzą sprzed 4 lat, są z 2010 roku. Tymczasem zarówno w debacie publicznej, jak i w tym projekcie ustawy uzasadniającej ratyfikację konwencji zupełnie pomija się najnowsze badania empiryczne na temat przemocy wobec kobiet, które zostały dostarczone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. I tutaj należy podkreślić, że ta analiza Agencji Praw Podstawowych zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że ona traktuje badany obszar odpowiednio szeroko. Skupia się nie tylko na przemocy fizycznej, ale także na psychicznej i seksualnej oraz odznacza się bardzo wysokim poziomem poprawności metodologicznej. Tutaj grupą badaną było około 42 tysięcy kobiet ze wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i te badanie było przeprowadzone w bardzo komfortowych warunkach dla kobiet przy zapewnieniu im komfortu psychicznego przez izolację od sprawców. Kobietom były zadawane bardzo szczegółowe pytania.
Były to kobiety, które doświadczyły przemocy.
Były to kobiety, które doświadczyły przemocy. I bądź też były to również pytania, które właśnie pozwalają nam na taki wniosek, do jakiego doszła właśnie Agencja Praw Podstawowych, że w Polsce ta przemoc jest na najniższym poziomie w całej Unii Europejskiej. Ona wynosi 19%, przy czym średnia unijna to jest 33%, a te kraje, które są nam wskazywane za wzór do naśladowania, takie jak Szwecja, Dania czy Finlandia, one mają ponad 2,5 raza więcej przemocy niż ma to miejsce w Polsce. I w tym momencie należy również podkreślić fakt, że Polska jednocześnie charakteryzuje się najwyższym w Unii Europejskiej wskaźnikiem raportowalności przypadków przemocy na policję. I z kolei to stoi w zasadniczej sprzeczności z forsowaną często w mediach tezą, że na wyniki raportu decydujący wpływ miały czynniki kulturowe, rozumiane przede wszystkim jako brak społecznego przyzwolenia na mówienie o sprawach intymnych. I tutaj jeszcze raz, Polska jest tym krajem, gdzie Polki, gdzie osoby zgłaszają przemoc na policję zdecydowanie częściej niż w takiej Szwecji, w Danii czy Finlandii. Czyli u nas jest przemoc najniższa. Poziom raportowalności jeden z najwyższych w Europie. Natomiast Szwecja, która jest nam stawiana za wzór do naśladowania, tam przemoc jest 2,5 raza większa niż w Polsce, a z kolei bardzo rzadko się zgłasza przemoc na policję.
Pani doktor, czy jesteśmy w stanie wskazać poziom przemocy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej? Bo myślę, że te cyfry są bardzo mocno w stanie nam doprecyzować i pokazać, jak ten obraz wygląda, bo przecież spotykamy się w programach publicystycznych, środowiskami feministycznymi, które pokazują sytuację kobiet w Polsce, jakoby była ona dramatyczna i jedna z tragiczniejszych w Unii Europejskiej, a tymczasem te dane, które przytoczyła pani doktor, dane najnowsze z roku 2014, badania Agencji Praw Podstawowych, przedstawiają nam zupełnie inny obraz Polski.
No właśnie, więc może to jest dobry moment, żeby wskazać, jak ta przemoc w Europie się kształtuje i jak na tle innych krajów Unii Europejskiej wypada Polska. I tutaj jeszcze raz podkreślmy, że są to twarde dane. Są to dane Unijnej Agencji Praw Podstawowych, która opublikowała te badania w bieżącym roku, w pierwszym kwartale 2014 roku. I sam fakt, że te najnowsze dane są skrzętnie pomijane w argumentach zwolenników ratyfikacji konwencji, już daje do myślenia. Natomiast przechodząc do cyfr, to tutaj należy wskazać, że krajem, w którym przemoc jest największa, jest Dania. Tam mamy 52%, Finlandia 47%, Szwecja 46%, Holandia 45%, Francja, Wielka Brytania 44%. Średnia unijna to jest 33%, natomiast najlepiej, zdecydowanie, tutaj wypada Polska. Mamy 19% i żaden kraj nie wypada, nazwijmy to, lepiej w tych badaniach niż właśnie Rzeczpospolita Polska.
I podczas analizy można dojść do wniosku, że przecież na tej liście są kraje, które ratyfikowały już tę konwencję dotyczącą przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a zatem rodzące się pytanie, na ile jest to skuteczny instrument prawny do tego, aby tym przemocowym zjawiskom przeciwdziałać?
No właśnie, tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że Szwecja, która ma prawie 2,5 razy więcej przemocy wobec kobiet niż Polska, jest nam stawiana za wzór do naśladowania. A to jest ten kraj, który operuje dokładnie takim samym genderowym paradygmatem przemocy, jaki mamy w konwencji. Czyli on rozumie przemoc, Szwecja rozumie przemoc w taki sposób, jak rozumie to konwencja, i Szwecja chce zwalczać przemoc w taki sposób, jak proponuje to konwencja. I efektem tego jest to, że ona ma 2,5 razy więcej przemocy wobec kobiet niż Polska. Co więcej, stosowanie tego genderowego paradygmatu, tego sposobu podejścia, takiego analogicznego do konwencji, doprowadziło do sytuacji, gdzie w Szwecji ofiarami przemocy coraz częściej również padają mężczyźni. I dlatego, że tak naprawdę ten genderowy paradygmat prowadzi do antagonizacji społeczeństwa i do negacji takiej komplementarności mężczyzny i kobiety i do rozmontowywania struktur społecznych, które z definicji chronią przed przemocą.
I rodzące się pytanie, pani doktora, zatem skąd takie zachowania feministek biorących udział w programach publicystycznych, czy też zwolennicy tej konwencji występujący w mównicy sejmowej na konferencjach prasowych, mówiące, że Polska to swoistego rodzaju dziki kraj, że u nas przemoc się tak mocno rozpasała, że nie ma innej rady, jak trzeba wprowadzić właśnie tę konwencję, która jest w stanie jako jedyna obronić Polskę przed przemocą, chociażby słowa pani profesor Małgorzaty Fuszary, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Nie ma żadnych wątpliwości, że taki akt poświęcony zwłaszcza przemocy wobec kobiet i podkreślenie, o co chodzi, jest potrzebne i konieczne. Zatem potrzebny i konieczny, czy też zbyteczny, bo może polskie instrumenty prawne w sposób właściwy zabezpieczają bezpieczeństwo kobiety i każdego obywatela swojego kraju?
No właśnie. Istnieją ogromne wątpliwości co do tego dokumentu i przede wszystkim szacunek względem kobiet wymaga dołożenia szczególnej staranności w przyjmowaniu instrumentów antyprzemocowych, ale może zatem o tym za chwilę. Natomiast odpowiadając na ojca pytanie, Polska oczywiście posiada mechanizmy prawne, które służą do zapobiegania i przeciwdziałania przemocy nie tylko wobec kobiet, ale również wobec mężczyzn, wobec dzieci obu płci, wobec osób starszych obu płci, czy osób niepełnosprawnych obu płci. I co więcej, te istniejące instrumenty zostały w wynikach badań Agencji Praw Podstawowych ocenione jako te, które mają najwyższą skuteczność i świadczą o tym właśnie wyniki badań Unijnej Agencji Praw Podstawowych, gdzie te instrumenty u nas funkcjonujące i działanie tych przepisów, które mamy, działanie też różnych programów rządowych prowadzi do sytuacji, kiedy na tle wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej Polska oznacza się najniższym wskaźnikiem przemocy wobec kobiet. I tutaj chyba warto jeszcze sprostować jedną rzecz, która też gdzieś tam pokutuje w przestrzeni medialnej, mianowicie taka, że no w Polsce, że Polska jest krajem zaściankowym, która jako jeden z nielicznych, i Polska jako jedno z nielicznych państw no, nie ratyfikuje tej konwencji i tak naprawdę jeżeli nie ratyfikujemy, nie wdrożymy tego do polskiego prawa, to pozbawimy się skutecznego instrumentu przeciwdziałania przemocy i ta konwencja jest jedynym lekarstwem, jest jedynym remedium na te wszystkie patologiczne zachowania, na tą patologię użycia społecznego, jaką jest przemoc wobec kobiet. Otóż jeżeli popatrzymy na państwa, które nie ratyfikowały konwencji, no to już w świetle tych danych to stanowisko, które gdzieś tam jest prezentowane w przestrzeni publicznej, upada. Dlatego, że na 47 państw Rady Europy jedynie 15 państw ratyfikowało, natomiast podpisało 21. I teraz wśród państw, które nie ratyfikowały tej konwencji, znajdują się między innymi Norwegia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Szwajcaria, Bułgaria, Cypr, Czechy czy Estonia. Tak więc nie jest tak, że my jesteśmy jakimś zaściankiem, który nie chce w sposób uparty przyjąć tej konwencji. Uparcie bronimy się przed przyjęciem tych rozwiązań antyprzemocowych, gdzie przy czym, a wokół nas wszystkie inne państwa zgodnie zaakceptowały ten ideologiczny dokument. Wręcz przeciwnie, jest szereg państw, które nie ratyfikowały tej konwencji i trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska nie ma zobowiązania do ratyfikowania tej konwencji. My nie mamy obowiązku przyjąć tego dokumentu.
I do tego, pani doktor, to o czym także wspominaliśmy, wystarczające już obecne w polskim prawie, w kodeksie cywilnym, także w kodeksie karnym, w programach przeciwdziałania przemocy, rozwiązania antyprzemocowe, które są, które funkcjonują i które powodują bardzo konkretną pomoc, między innymi służącą osobom, które doświadczyły przemocy.
Oczywiście. I tutaj znamienne są przykładowo słowa pracownika Zespołu Prawa Międzynarodowego i Konstytucji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która mówi, że polskie prawo, gdy chodzi o ochronę cywilnoprawną, aktualnie spełnia główne cele i założenia stawiane przez przepisy konwencji. I tutaj mówimy o pewnych instrumentach antyprzemocowych, nie o ideologicznej warstwie, bo jeżeli chodzi o to całe instrumentarium, które miałoby służyć przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, no to należałoby tutaj jasno powiedzieć, że to wszystko w naszym polskim prawie jest. Co więcej, jestem skłonna stwierdzić, że polskie prawo zapewnia czasami nawet szerszą ochronę niż czyni to konwencja, dlatego że polskie prawo w równym stopniu traktuje wszystkie grupy zagrożone przemocą, więc nie tylko kobiety, ale również dzieci, czy osoby starsze, czy osoby niepełnosprawne. Więc zarówno przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i kodeksu karnego, jak i programy rządowe, niebieska karta, to są te instrumenty, które funkcjonują. Oczywiście my możemy je doskonalić, ale nie możemy powiedzieć, że one są nieskuteczne w świetle badań w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Zasadnicze wątpliwości budzi także uznanie przez konwencję przemocy wobec kobiet za zjawisko uwarunkowane płcią, a co za tym idzie, ogromne zagrożenie, pani doktor, czyli możliwy demontaż struktur społecznych.
Tak, i tutaj należy sobie jasno powiedzieć, że konwencja sytuuje tę problematykę przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w bardzo trudnym do zaakceptowania kontekście ideowym, ponieważ on traktuje pewne patologie życia społecznego jako zjawisko obiektywne, które jest zdeterminowane przez strukturę społeczną i zakłada przekształcenie tej struktury pod dyktando tych ideologicznych założeń. One są bardzo wyraźne w preambule konwencji, która nawiązuje jednoznacznie do pewnych tez marksistowskich. Tutaj odwieczna walka płci, czy strukturalna przemoc jako narzędzie dominacji płci panującej, czyli mężczyzn. I tutaj, żeby wyjaśnić, o co chodzi, należy przypomnieć, że to właśnie Marx z Engelsem strukturalnie powiązali powstanie własności prywatnej, która była źródłem przemocy w relacjach społecznych, z małżeństwem kobiety i mężczyzny. Dlatego Marx i Engels traktowali małżeństwo nie jako naturalną wspólnotę, która pomaga rozwijać się kobiecie i mężczyźnie do pełni człowieczeństwa, ale rozumieli małżeństwo jako instytucjonalizację przemocy mężczyzny wobec kobiety. I ten ideologiczny charakter jest wyraźnie widoczny w preambule do konwencji, która narzuca pojmowanie przemocy wobec kobiet jako takiej, która ma charakter strukturalny, a konkretnie uwarunkowany płcią. To znaczy, że kobieta jest ofiarą przemocy dlatego, że jest kobietą. I teraz, jeżeli chcemy się zastanowić, co zrobić, żeby walczyć z tak rozumianą przemocą, to dochodzimy do wniosku, że tak długo, jak będą istniały struktury, które będą różnicowały pomiędzy męskimi a żeńskimi rolami społecznymi, tak długo będzie istnieć przemoc wymierzona w kobiety. I tutaj od razu się nasuwają poglądy takiej bardzo radykalnej feministki Susan Aukin, która powiedziała, że sprawiedliwa przyszłość to przyszłość bez płci, kiedy płeć biologiczna będzie miała tak małe znaczenie jak kolor oczu czy długość palców u stóp. I może dlatego właśnie, że ta konwencja jest tak naprawdę manifestem ideologicznym, jest manifestem feministycznym, skrajnie feministycznym, może dlatego feministki tak bardzo optują, tak bardzo nalegają, naciskają, żeby ta konwencja została wdrożona do naszego prawa.
Konwencja także budzi pani doktor wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości światopoglądowej, zasady równości wobec prawa, zasady równości płci, a zatem staje w sprzeczności z ustawą zasadniczą Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest konstytucja.
Tak, zdecydowanie ta kwestia równości wobec prawa i równości wobec płci, o której mówi nasza konstytucja, jest nie do pogodzenia z konwencją, dlatego że te kwestie równości, które są podjęte w artykule 32 i 33 Konstytucji, dotyczą między innymi tego, że każdy z nas jest równy co do zakresu udzielanej przez prawo ochrony. Czyli nie jest tak, że jakaś grupa może się cieszyć większą ochroną prawną niż inna grupa. Nie powinno być tak, że kobiety cieszą się większą ochroną niż mężczyźni. Każdego powinniśmy traktować tak samo, każdego powinniśmy traktować równo. Jeżeli będzie tak, że mamy pewną nadreprezentację osób doświadczających przemocy wśród kobiet, to oczywiście te przepisy będą stosowane częściej wobec kobiet, ale nie pozbawiajmy mężczyzn, dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych ochrony tylko dlatego, że zwolennicy ratyfikacji konwencji dążą do wdrożenia pewnego ideologicznego manifestu. To mi się wydaje jest bardzo niesprawiedliwe względem kobiet, które czy tych grup, które tak naprawdę doświadczają przemocy i jest pewnym, może nie chciałabym użyć zbyt mocnego słowa, ale pewnym bagatelizowaniem tego tej patologii życia społecznego. Tutaj szacunek względem kobiet, szacunek względem każdej grupy narażonej na przemoc wymaga ogromnej atencji i dołożenia wszelkiej staranności w zakresie przyjmowania tych polityk antyprzemocowych.
Zerwanie także z tożsamością narodową, z historią, z tymi ważnymi elementami, zerwanie ze stereotypami, bo tak konwencja nazywa to nasze przywiązanie zagwarantowane chociażby w Konstytucji.
Dokładnie. Konwencja w artykule 12 nakazuje wykorzenianie stereotypów, tradycji, kultury. Tymczasem w naszej preambule do Konstytucji jest wyraźnie napisane, że podkreśla się łączność z tradycjami pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, wyraża się wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i co więcej, Konstytucja zobowiązuje do przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co jest cenne z ponad naszego tysiącletniego dorobku. Natomiast w przeciwieństwie do tego konwencja uznaje ten ład społeczny, który jest zakorzeniony w tradycji, za strukturalne źródło opresji względem kobiet i przyczynę nierównych relacji władzy między kobietami i mężczyznami. To jest zdecydowanie nie do pogodzenia z naszym porządkiem aksjologicznym, z porządkiem konstytucyjnym i z naszym porządkiem publicznym opartym na naszej konstytucji. Natomiast co możemy jeszcze powiedzieć o tych kwestiach ideologicznych w ramach takiego może usystematyzowania ideologicznego charakteru konwencji. Wyłóżmy sobie takie główne kwestie, które no właśnie świadczą o tym ideologicznym zaangażowaniu konwencyjnym. Więc po pierwsze jest to doszukiwanie się u przyczyn przemocy domowej właśnie w tradycyjnym podziale ról społecznych, który wynika z pojmowania różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Dalej dostrzeganie jedynie w kobietach ofiary przemocy domowej, a pomijanie innych grup. Zobowiązanie stron konwencji do podejmowania działań z zakresu inżynierii społecznej, właśnie przez to wykorzenianie struktur i wreszcie język konwencji, który od początku do końca jest bardzo silnie nacechowany ideologią gender, która sprowadza tę ludzką płciowość do wymiaru społecznej konwencji, która podlega kształtowaniu w ramach działań z zakresu inżynierii społecznej.
Rodzice mają prawo do wychowania własnych dzieci, natomiast jeżeli chodzi o tę konwencję, to również i ta konstytucyjna gwarancja zostaje pani doktor zachwiana.
No właśnie, bo w artykule 14 konwencji, no bardzo, bardzo kontrowersyjnym artykule, czytamy, że strony zobowiązują się do podejmowania działań niezbędnych, by wprowadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji informacje dotyczące niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. I teraz, co ważne, w konwencji nie ma żadnej klauzuli, która pozwalałaby na niepodporządkowanie się temu zobowiązaniu, przykładowo przez szkoły prywatne, bądź też przez szkoły prowadzone przez kościoły czy inne związki wyznaniowe. I tutaj to nie może, prowadzenie edukacji w tym zakresie nie może zostać pozostawione do decyzji poszczególnych szkół i przybierać postać incydentalnych zajęć. Dlatego też to forsowanie pewnych zmian w programach nauczania, no przykładowo w przypadku tych niestereotypowych ról płciowych, staje się bardzo wyraźnie pewnym działaniem systemowym, który będzie prowadził tak naprawdę do wprowadzenia jedynego słusznego, odgórnie narzuconego, właściwego światopoglądu. I to z kolei jest nie do pogodzenia z artykułem 48 Konstytucji, który gwarantuje rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze wyraźnie w tym miejscu, że to nie tylko nasza Konstytucja zapewnia tego rodzaju prawa rodzicom, ale także szereg dokumentów międzynarodowych, między innymi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, czy wreszcie sama Konwencja o prawach dziecka. Te dokumenty wskazują na uprzywilejowaną pozycję rodziny, rodziców w stosunku do grup społecznych w zakresie decydowania o wszelkich działaniach względem dzieci, także w zakresie wychowania i edukacji. Tak samo powoływana często Europejska Konwencja Praw Człowieka, pierwszy protokół do tej konwencji wskazuje, że państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. To oznacza, że rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom takiego wychowania i nauczania, jakie jest zgodne z ich przekonaniami, a z drugiej strony istnieje bardzo wyraźny obowiązek państwa do poszanowania tego prawa. I z kolei to jest konsekwencją takiego twierdzenia, że zarówno proces wychowania, jak i nauczania, no owszem, przebiega w szkole, ale zasadniczym punktem odniesienia zawsze pozostaje rodzina i władza rodzicielska, która przynależy rodzicom.
Mówiliśmy niejednokrotnie o różnego rodzaju zjawiskach związanych z wprowadzaniem ideologii gender od tyłu, tylnymi drzwiami, podręczniki, książki, programy szkoleniowe, programy, no w cudzysłowie nazwijmy to, wychowawcze, programy szkolne. W tym momencie, kiedy mówimy o konwencji, pani doktor, to już jest jawny fortel ideologii gender, fortel, który jest w stanie nawet zburzyć porządek prawny w Polsce.
No właśnie, jest to bardzo niebezpieczny dokument, który expressis verbis, dosłownie, forsuje rozwiązania ideologiczne. Ten dokument jest manifestem ideologicznym, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę samo instrumentarium o przeciwdziałaniu dotyczące polityki antyprzemocowej, no to dochodzimy do wniosku, że to wszystko już u nas jest i bardzo dobrze funkcjonuje, a dowodem na to są wyniki badań Unijnej Agencji Praw Podstawowych, która wskazuje, że Polska jest krajem o najniższym odsetku przemocy wobec kobiet w Europie. Zatem tą taką w zasadzie antywartością dodaną jest cały bagaż ideologiczny konwencji, a ten, jak już sobie mówiliśmy, jest inspirowany bardzo wyraźnie ideologią marksistowską, skrajnie feministyczną, i to widać w szeregu przepisów konwencji. No, przede wszystkim widać to na tym poziomie, który dotyczy problematyki płci społeczno-kulturowej. We wszystkich przepisach konwencji jest mowa o płci społeczno-kulturowej, za którą nie stoi żadna obiektywna rzeczywistość. Ona nie ma nic wspólnego z płcią biologiczną. Tylko w jednym przepisie konwencja mówi o płci biologicznej, a zresztą interpretacja tego przepisu prowadzi do zaskakujących wniosków, a mianowicie takich, że bo często się mówi, że no tutaj beneficjentami będą tej konwencji także inne podmioty niż kobiety, przykładowo mężczyźni. No i w świetle przepisów konwencji można powiedzieć tak, faktycznie mężczyźni będą beneficjentami tej konwencji, o ile będą wcielać się w role właściwe kobietom i posługiwać się atrybutami przynależnymi kobietom, i wtedy w rozumieniu konwencji nabędą tak zwany gender kobiecy, no i będą mogli korzystać z przepisów tego dokumentu Rady Europy.
Pani doktor, jeszcze jeden bardzo ważny element związany z międzynarodowymi ekspertami. Kraje, które dokonają ratyfikacji tego dokumentu, będą podlegały swoistego rodzaju kontroli, będą monitorowane w zakresie wdrażania zapisów konwencji. No i okazuje się, że grupa międzynarodowych ekspertów będzie mogła na przykład kontrolować szkoły katolickie, czy też inne ośrodki wychowawcze, czy postępują zgodnie z postanowieniami tej konwencji, bo odwrotu już od tej konwencji nie będzie.
To znaczy oczywiście, jeżeli no, tutaj nie kreujmy czarnych scenariuszy, ale jeżeli no, ona zostanie ratyfikowana, to zawsze będzie można ją wypowiedzieć, natomiast to już jest trudniejsze. Miejmy nadzieję, że ta konwencja nie zostanie wdrożona, włączona do naszego porządku prawnego. No, niemniej jednak to, co ojciec poruszył, jest bardzo ważne z jednej strony, a z drugiej strony niezwykle niebezpieczne. Faktycznie jest tak, że będziemy mieli do czynienia z taką grupą ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która będzie monitorowała wdrażanie, też interpretację tych przepisów konwencji. Taka grupa będzie się składała z ekspertów od 10 do 15 i ona będzie dokonywała analizy, oceny działań, które będą podejmowały strony, które ratyfikują konwencję Rady Europy. Również będzie mogła dokonywać wizytacji w krajach, które ratyfikowały taką konwencję, oraz będzie ta grupa odpowiedzialna za przedstawianie raportów na temat właśnie wprowadzania postanowień konwencji w danym kraju. Ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, która jest pomijana w ekspertyzach Biura Analiz Sejmowych poza jakąś zwykłą wzmianką, a mianowicie kwestia tak zwanych zaleceń ogólnych, które będą mogły być wydawane właśnie przez grupę GREVIO, przez tę grupę ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Te zalecenia ogólne dotyczące wdrażania niniejszej konwencji będą wiążące dla państw stron i nie będzie można uznać ich za zwykłe wytyczne, dlatego że później dane państwo będzie rozliczane z tego, w jaki sposób wykonało te zalecenia ogólne organu monitorującego. I tutaj ważna kwestia, która również jest pomijana w debacie publicznej, mianowicie taka, że twierdzi się, że będzie można według swoich własnych, każde państwo według swoich własnych kultur, czy uwarunkowań, czy tradycji będzie mogło interpretować te przepisy konwencji na swój własny sposób. Natomiast jakoś zapomina się, że tak zwany raport wyjaśniający do konwencji, czyli taki integralny element dołączony do dokumentu Rady Europy wskazuje, że nie będzie można powoływać się na stereotypy, kulturę, tradycyjne role czy zachowania społeczne, nawet właśnie przy intencji interpretowania przepisów zgodnie z systemem konstytucyjnym obowiązującym w państwie przystępującym do konwencji. I jeżeli spojrzymy na to dalej od strony praktycznej, bo do tej pory mówiliśmy sobie o przepisach konwencji, o przepisach raportu wyjaśniającego, które dotyczą tej niezwykle kontrowersyjnej grupy GREVIO, to jeżeli przejdziemy na sferę praktyczną, to okaże się, że jest to jeszcze bardziej kontrowersyjne i jest to jeszcze bardziej niebezpieczne. Dlaczego? Bo zerknijmy, jak funkcjonują organy monitorujące wykonywanie innych aktów międzynarodowych. Możemy się po prostu przyjrzeć, jak to tak naprawdę funkcjonuje w praktyce i jak tego typu organy działają, co robią i czy to są faktycznie działania zgodne z konwencją, zgodne z zapisami aktów międzynarodowych, czy może troszeczkę odbiegają. I analiza tych organów, tych ciał monitorujących wykonywanie innych dokumentów międzynarodowych wyraźnie prowadzi do wniosku, że tego typu organy uzurpują sobie prawo do bycia wyłącznym interpretatorem aktów międzynarodowych. To znaczy taka grupa może odgórnie narzucać sposób rozumienia konkretnych przepisów konwencji. I chciałabym tutaj zwrócić Państwa uwagę na taką grupę, która monitoruje wykonywanie konwencji interamerykańskiej Belém do Pará. I to jest o tyle istotne, że ta konwencja również dotyczy zapobiegania, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a poszczególne przepisy konwencji pokazują nam, że jest ona bardzo podobna do tej konwencji Rady Europy. I co się dzieje, jak wkracza ten organ monitorujący konwencji? Otóż proszę sobie wyobrazić, że pomimo tego, że w przepisach konwencji z Belém do Pará, tej interamerykańskiej dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w żadnym miejscu nie ma mowy o aborcji, to organ, który monitoruje wykonywanie tej konwencji, narzuca państwom wprowadzenie aborcji, angażuje się w lobbying na rzecz jej legalizacji i upowszechnienia. Są to zalecenia, które są kierowane do państw, które są stronami tej konwencji. W związku z tym tutaj możemy sobie na tym przykładzie bardzo dobrze wyobrazić, w jaki sposób ta grupa monitorująca może odbiegać w swoich zaleceniach tak naprawdę od literalnego brzmienia, od tego takiego zwykłego brzmienia przepisów konwencji i uzurpować sobie prawo do interpretowania tego dokumentu w sposób bardzo dowolny, arbitralny, jednostronny i następnie ten sposób rozumienia narzucać państwom, stronom konwencji.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone. Czy Polska powinna ratyfikować konwencję Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? Raport Instytutu Ordo Iuris pokazuje całą prawdę dotyczącą bardzo konkretnych zagrożeń czyhających za tą konwencją. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pani doktor nauk prawnych Joanna Banasiuk, redaktor raportu, ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Chciałbym także Państwa zaprosić do współtworzenia naszego spotkania. W tym celu przypominam numery telefonów do naszego studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100. i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i Kanady 011 48 56.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, bowiem silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Rodzina w świecie dobra nie zazna mocy zła. Obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról. Bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, bowiem silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Miłością uleczy świat. Rodzina Bogiem silna połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Dla Państwa śpiewał ksiądz biskup Antoni Długosz, rodzina miłością silna, trwają rozmowy niedokończone w studiu Maryja, pani doktor nauk prawnych Joanna Banasiuk, ekspert Instytutu na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Rozpoczynamy przyjmowanie telefonów od Państwa. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Bogusia z Wrocławia. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, po prostu jest u nas bardzo duża przemoc, a przede wszystkim wyłudzająca pieniądze. Na jakiej zasadzie? Chciałabym wyjaśnić, tak krótko wyjaśnię, proszę mi nie przerywać. A mianowicie po prostu płaciłam funduszu remontowego za mieszkanie 11,03 zł. Pan Lorenz, po prostu bardzo duży bogacz, współwłaściciel mieszkania, który ma prawie 80 metrów kwadratowych, a ja mam 22 metry kwadratowe nory, po prostu wymyślił fundusz remontowy 50 zł. Pobierany ten fundusz remontowy był prawie około 4 lat. I zwróciłam się z prośbą o umorzenie tego funduszu remontowego, ponieważ nieuczciwie po prostu płaciłam, ponieważ płaci się fundusz remontowy według udziału, według przepisów i według norm ustalonych przez rząd. I po prostu nie mogę się doprosić zwrotu tego nadpłaty funduszu remontowego. Straszy tak, się mnie sądami.
Tak, pani Bogusiu, ja przepraszam, jednak najmocniej rozumiem to rozgoryżenie i tą trudną sytuację dotyczącą tego, o czym pani mówi, dotyczącą przecież pani życia, ale w tym momencie rzeczywiście ta wypowiedź jest daleko od tematu podejmowanego. Jedynie, pani doktor, możemy powiedzieć, że przecież to jedna z form przemocy, a zatem nie tylko powracamy do tej konwencyjnej przemocy, do źródła przemocy, którą upatruje się tylko i wyłącznie w tym jednym wymiarze, ale przecież tych wymiarów przemocy jest znacznie więcej.
Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę na fakt, że współcześnie odchodzi się od pojmowania przemocy jako zjawiska jednoprzyczynowego. I szereg badań wskazuje na to, że jest to patologia życia społecznego, która jest uwarunkowana szeregiem czynników i nie można sprowadzać problematyki przemocy wobec kobiet tylko do tego jednego paradygmatu genderowego, ponieważ to jest w świetle badań po prostu stanowisko od początku błędne i przyjęcie takiego stanowiska, które determinuje następnie przyjmowanie odpowiednich rozwiązań antyprzemocowych jest, nie jest skuteczne. Po prostu to nie może z definicji doprowadzić do zwalczania przemocy wobec kobiet.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halina.
Witam pani Halina.
Proszę ojca, proszę pani, my powinniśmy, Polacy, nauczyć się mówić kategorycznie nie. Musimy się tego nauczyć. My jako naród katolicki, chrześcijański, nie możemy tolerować czegoś takiego. Po prostu pod tytułem nieprzemocy wprowadzają przemoc. Nie możemy na to pozwolić. Ktoś, kto sobie ustali jakieś nienormalne przepisy, zasady i wdrażać będzie na siłę narodom, to jest coś niedopuszczalnego.
Dziękuję pani Halino. Gorąco pozdrawiam. Pani doktor, bardzo proszę.
No właśnie, bo faktycznie jest to pewien dokument międzynarodowy, który został przedstawiony do podpisu i ratyfikacji. Natomiast powiedzmy sobie wyraźnie, my nie musimy tego ratyfikować. I tutaj wszystko wskazuje na to, że ewentualna ratyfikacja tego dokumentu, tak jak zresztą słusznie powiedziała nasza słuchaczka, nie będzie prowadziła do zwalczania i zapobiegania przeciwdziałania przemocy, tylko do eskalacji tych zachowań przemocowych. Tak więc na państwie polskim nie ciąży żaden obowiązek ratyfikowania tego dokumentu. To jest nasza suwerenna decyzja, czy my chcemy związać się tą konwencją, czy nie.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Maciej ze Stanów.
Witam panie Macieju, pozdrawiam.
O, tak, właśnie chciałem powiedzieć, więc jest to wyjątkowo bezczelna właściwie taka propozycja ze strony tej mafii międzynarodowej, bo trudno to inaczej nazwać. Jest to absolutnie sposób na zniewolenie ludzi i co mnie zupełnie przeraża. Bardzo dziękuję pani doktor za to, że pani z cierpliwością dokładnie benedyktyńskiego mnicha wyjaśnia te całe sprawy, które są związane, ale trzeba być naprawdę ślepy i nie rozumieć nic, żeby być w stanie zaakceptować tego rodzaju gniot, który proponują, który ma straszliwe konsekwencje w stosunku, może nie tylko do nas, ale w stosunku do nas częściowo w jakiś sposób, ale do naszych dzieci i przyszłych pokoleń na pewno. To jest po prostu zamach na ludzkość, krótko mówiąc. To jest po prostu zamach na wszystko, co my jako Polacy, ale w ogóle jako ludzie, w ogóle cenimy jakąś wolność, niezależność i tak dalej. Wkrótce będą rzeczy zupełnie nie do pomyślenia. To są konsekwencje, które idą w sposób nieprawdopodobny, lawinowy. Więc to jest wiele, wiele lat takich krecich starań i tak dalej tej grupy, tej, którą nazwę po prostu międzynarodowa mafia, bo inaczej tego nie, nazwać nie można, których, krótko mówiąc, ludzi, którzy o mentalności stalinowsko-hitlerowsko czy jakiejś innej, którzy po prostu nic innego nie robią, tylko wymyślają, jak zniewolić ludzkość, co dotychczas udało się w ten sposób finansowo właściwie zniewolić ludzkość, a w tej chwili idzie następny etap, zniewolenie ludzkości, żeby po prostu posiadać ludzi jako przedmioty, jako swoich niewolników. To jest oczywiście wiadomo, co mnie przeraża, absolutnie przeraża, to, że ludzie tak nie są w stanie tego przejrzeć, bo to mi się wydaje tak oczywiste od początku. W każdym razie chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za tą pracę, którą pani wykonuje i w sposób taki rzeczowy i klarowny wyjaśnia te wszystkie sprawy po kolei. Czym to jest? Nie wolno tej umowy podpisywać pod tej konwencji, czy jak to się nazywa, pod żadnym względem. To po prostu godzi bezpośrednio w ludzkość. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie. To głos naszego słuchacza ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo proszę, pani doktor.
Tutaj no, wydaje się, że nasz słuchacz miał dużo racji w tym, co mówi. To takie zniewolenie przez uzurpowanie sobie prawa do tego, że państwo czy organizacja międzynarodowa wie lepiej tak naprawdę, czego potrzeba zwykłej polskiej rodzinie. I tam, gdzie w jakimś związku faktycznie pojawia się przemoc, to wydaje się, że nie jest potrzebna walka płci, a nie rozmontowywanie struktur społecznych, tylko konkretna, systemowa praca z tymi osobami, a takie uzurpowanie sobie wiedzy i prawa do tego, żeby odgórnie narzucać pewne schematy, pewne zachowania, odgórnie kreować rzeczywistość pod dyktando ideologicznych założeń, jest systematyczną inżynierią społeczną, która właśnie traktuje człowieka jako przedmiot doświadczenia. I tutaj jeszcze nawiązując do jednej kwestii, którą pan poruszył, proszę zwrócić uwagę, że właśnie traktowanie osoby w sposób przedmiotowy. Traktowanie osób jak przedmioty to jest właśnie jeden z tych czynników, które konwencja zupełnie ignoruje. To znaczy konwencja ignoruje traktowanie w przestrzeni medialnej, traktowanie kobiety przedmiotowo i w ogóle nic, ani słowem się nie zająknęła konwencja o seksualizacji wizerunku kobiety, a ta seksualizacja wizerunku kobiety i przedmiotowe traktowanie kobiet w świetle badań Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego są tymi czynnikami, które wpływają na zwiększenie przemocy wobec kobiet, na traktowanie tych kobiet w sposób przedmiotowy. Kobiety są ukazywane tak, jakby były rzeczami, przedmiotami. Konwencja to zupełnie ignoruje i cały czas jak mantrę powtarza, że to zróżnicowanie ról społecznych i ta walka płci to jest to, co generuje przemoc.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, Krystyna z Łodzi, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Krystyno.
Chciałam powiedzieć taką rzecz. W ogóle dziękuję bardzo pięknie, bardzo mądrze, mówi pani doktor. Chciałam powiedzieć tak, że oglądam telewizję Republika i na wiosnę była też w programie redaktora Wilsteina, była też dyskusja właśnie na temat tej konwencji. Był profesor prawa, była pani mecenas, która się praktycznie prawem trudni i była taka młoda pani doktor filozofii. Młoda pani doktor filozofii dzielnie broniła konwencji, natomiast bardzo spokojnie i bardzo rzeczowo profesor od prawa i pani mecenas wykazali, jakie ta konwencja niesie, jak bardzo ona jest sprzeczna w ogóle z polską konstytucją, jak bardzo ona jest szkodliwa. I tak mi się podobało na koniec w podsumowaniu, bo też podnosili te dane, że Polska najlepiej wypada, że w Europie najmniejsza jest prawda, ta przemoc wobec kobiet. I redaktor Wilson w podsumowaniu powiedział, że to można tylko łączyć z pobożnością maryjną w Polsce, że to katolicyzm w jakimś sensie chroni kobietę. I teraz ja przypominam, że z moich lektur jest bardzo piękna książka Régine Pernoud, Kobieta w czasach katedr. I tam pięknie jest pokazane, jak bardzo chrześcijaństwo było promocją kobiety, jak bardzo kobieta zyskiwała z punktu widzenia sytuacji prawnej, na przykład w stosunku do cesarstwa rzymskiego. I tu jeszcze chciałam nawiązać do tego, co mówił pan ze Stanów Zjednoczonych. Mnie też przeraża, że w ogóle się, ja wiem, trzeba o tym dyskutować, żeby pokazywać ludziom, jak to jest wszystko strasznie szkodliwe, jak to wszystko nas chce pozbawić tej ogromnej, bardzo pięknej, bardzo wielkiej kultury chrześcijańskiej, która przecież stworzyła Europę. I to trzeba tego bronić za wszelką cenę. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Krystyno. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę.
No właśnie, pani Krystyna poruszyła bardzo, bardzo piękny element tej debaty, którą przytoczyła, a która się toczyła na wiosnę. Tam, jeżeli dobrze kojarzę, była pani mecenas Joanna Potocka i właśnie pan prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. I to, co powiedział na koniec tej dyskusji pan Wildstein, że to właśnie ta pobożność maryjna, to docenienie kobiety w kulturze chrześcijańskiej, w kulturze rzymskokatolickiej wiąże się właśnie z podkreśleniem roli Maryi jako Bożej Rodzicielki, jako Matki Bożej i próżno szukać w jakiejkolwiek innej kulturze niż tej, która jest zakorzeniona w chrześcijaństwie, takiej atencji względem kobiet, jaka ma miejsce właśnie w chrześcijaństwie.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Artur z Mazur.
Bardzo proszę, panie Arturze.
Ja już słucham wiele było takich dyskusji na temat właśnie tych nowych ideologii tej konwencji. I dochodzę do wniosku, że w zasadzie mi tu brakuje wypowiedzi specjalistów, psychiatrów, bo my opłacamy przecież tych naszych parlamentarzystów, a tam siedzi sporo zwolenników właśnie tych nowinek różnych, które chcą zniszczyć, zdegenerować człowieka. Możemy, bo najlepszym przykładem to jest baśni Andersena o Nagim Królu, gdzie dziewczynka zobaczyła, co jest, a wszyscy się kłaniali i tak dalej. My płacimy podatki, opłacamy tych posłów, senatorów i chcemy wiedzieć, czy oni nadają się do pełnienia mandatu, czy są zdrowi psychicznie, bo to przecież to chyba powinien się zaprosić, jak jest psychiatry jakiś. Przepraszam, ale jestem bardzo podenerwowany, bo my kursy mi kopię, już rozmawiamy wielokrotnie na ten temat, się słyszy, a to jest jakaś patologia po prostu. Kłaniam się serdecznie, szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To bardzo, bardzo tak precyzyjnie to wszystko wyjaśnia.
Dziękuję, panie Arturze. Pani doktor, no właśnie tego oburzenia społecznego jest bardzo wiele, tylko co uczynić, co konkretnie zrobić, aby zatrzymać tę falę, która niesie takie mocne zagrożenia? Jesteśmy tuż przed ratyfikacją, wiemy, że są różnego rodzaju środowiska nacisku, aby Polska tę konwencję ratyfikowała.
No właśnie to, ten opór społeczny wydaje się jest coraz większy, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z licznych zagrożeń, jakie niesie ta konwencja, a dowodem na to, że nie ma przyzwolenia społecznego na ratyfikację tej konwencji jest fakt, że mnóstwo osób składa swoje podpisy pod petycjami do osób decyzyjnych w zakresie ratyfikacji tej konwencji i wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec wdrożenia tego dokumentu Rady Europy. Tak więc jest to pewien bardzo pozytywny sygnał, że kształtuje nam się społeczeństwo obywatelskie, które coraz bardziej jest świadome tego, że chce mieć wpływ na decyzje, chce tak naprawdę, żeby te mandaty, które zostały powierzone osobom decyzyjnym, były wykonywane zgodnie z wolą społeczną, z wolą osób, które się interesują daną kwestią i wyrażają swoją opinię na ten temat. Tak więc jest to bardzo pozytywny sygnał i miejmy nadzieję, że tego typu akcje jasne, klarowne, wyłuszczanie swojego stanowiska w ramach społeczeństwa obywatelskiego będzie miało swój efekt w postaci nieratyfikowania tego dokumentu Rady Europy.
W pierwszej części mówiliśmy także o konieczności podjęcia trudu obywatelskiego, aby odwiedzać swoich posłów w biurach poselskich, aby odwiedzać swoich senatorów, podejmować dyskusję dotyczącą właśnie tej szkodliwej konwencji, pytać się wprost, panie pośle, jak pan będzie głosował. I do tego jeszcze bardzo ważna pomoc, pani doktor, warto o tym wspomnieć. Ten raport, z którego dzisiaj korzystamy, także będąc w studiu Radia Maryja, wcześniej w studiu Telewizji Trwam, raport Instytutu Ordo Iuris, jest raportem ogólnie dostępnym, a zatem jest możliwość, aby sięgnąć po ten dokument i tym może, delikatnie mówiąc, jeszcze niedokształconym albo dającym się zwodzić różnego rodzaju przekazom propagandowym, promującym tę szkodliwą konwencję, po prostu ten raport wręczyć.
Oczywiście, ten raport, tak jak ojciec powiedział, jest ogólnie dostępny. Każdy z państwa, kto chciałby się zapoznać z tym raportem, może wejść na stronę Instytutu. Ta strona Instytutu to www.ordojuris.pl. Ordo Iuris pisane przez i krótkie i tam po prawej stronie znajdą Państwo w takim czerwonym prostokącie właśnie odnośnik do tego raportu, czy Polska powinna ratyfikować konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i tam mogą oczywiście Państwo bezpłatnie pobrać ten raport, zapoznać się z nim. Co więcej, znajdą tam Państwo również odniesienia do konferencji, które dotyczyły właśnie problematyki ratyfikacji tej konwencji, więc cały zestaw dokumentów, jak również multimedia znajdują się na stronie Instytutu Ordo Iuris. Ci z Państwa, którzy zechcą, zachęcam serdecznie, żeby odwiedzić stronę Instytutu Ordo Iuris i zapoznać się z zamieszczonymi tam dokumentami dotyczącymi właśnie problematyki ratyfikacji Konwencji Rady Europy.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam Pani Ireno.
Jakby kontynuując Pani informację o tym dostępie na Ordo Iuris tematu, ja już się z nim zapoznałam, ale jest jeszcze taka rzecz, że ci, którzy nie dotrą do internetu, mogą być poinformowani poprzez wydruk takiego artykułu, który się ukazał właśnie w naszej ostatniej Polsce, pana Zbigniewa Wysockiego. Wydrukować go można dosłownie na dwóch stronach, czyli jeśli wręczymy komuś jedną kartkę, możemy zapoznać się z kilkunastoma paragrafami z tej konwencji i jest również do tego komentarz autora bardzo, bardzo przystępny, więc na stronie internetowej naszej Polski można ten tekst znaleźć pod tytułem Bełkot, przepraszam, i nonsensy genderowej konwencji. Ja może tylko przeczytam jeden artykuł, który on przytacza i komentarz. I Państwo mogą sobie sięgnąć i można rozdawać ludziom, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby można było dotrzeć z konkretnymi artykułami do niedowiarków. I tu przytoczę z tego artykułu jeden artykuł konwencji numer 14 dotyczący edukacji. Cytuję, strony podejmują, przepraszam, konieczne działania w celu uwzględnienia materiałów dydaktycznych na temat kwestii takich jak równość między kobietami i mężczyznami, niestereotypowe role płci i udostępniają w formalnych programach zajęć na wszystkich poziomach edukacji. I drugi punkt tego artykułu 14 z konwencji. Strony podejmują konieczne działania w celu promowania zasad, o których mowa, w nieformalnych obiektach edukacyjnych. Ciekawe, co to znaczy. Jak również w obiektach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz w mediach. I tu komentarz, tylko króciutko przeczytam autora tekstu. Czytając konwencję, widać zamiar stosowania totalnej przemocy wobec dzieci i młodzieży poprzez obowiązkowe szkolenia zgodne z ideologią gender przy zatrudnieniu dobranych, w cudzysłowie, profesjonalistów, zwanych też edukatorami, tak aby były one od zarania swego dopiero tworzącego się widzenia świata poddawane emocjonalnej i intelektualnej przemocy wdrażania nawyków i niby wiedzy, których znaczenia jeszcze nie są w stanie zrozumieć ani ocenić. Ta psychiczna presja i obudzony przedwcześnie instynkt będą otwierać osobowość dziecka na uległość wobec pedofilów i innych dewiantów seksualnych. To jest komentarz i tu w podsumowaniu artykułu autor pisze, że obowiązkiem każdego Polaka jest czynny udział w sprzeciwie wobec tej prowokacyjnej i groźnej inicjatywy, jaką jest konwencja. To tyle. To jest bardzo pomocny materiał, bo nie dość, że można go wysłać. Jest krótki, ale można wręczyć teksty ludziom.
Dziękuję Pani Ireno i pozdrawiam. Bardzo z Panem dziękuję. Bogiem. Pani doktor, bardzo proszę.
to wspaniale, że jest właśnie wiele środowisk, które widzą, dostrzegają te zagrożenia, jakie niesie ze sobą konwencja i tak jak tutaj autor tego tekstu, który przytoczyła pani Irena, informują o tym bardzo, bardzo szeroko. Również Instytut Ordo Iuris przygotował takie króciutkie opracowanie, które również jest dostępne na stronie, ale pani Irena podkreśliła jedną rzecz. Ja bym tutaj rozwinęła ten wątek. Tutaj ta kwestia równości między kobietami a mężczyznami, która musi być promowana na podstawie artykułu 14 konwencji. Oczywiście każdy z nas jest równy w tej kobieta-mężczyzna, w tej godności osobowej, ontycznej, która jest potwierdzona na gruncie artykułu 30 konstytucji. I ta godność jest oczywiście źródłem wszelkich praw i wolności. Natomiast mnie jako kobiecie się zdecydowanie wydaje, żeby walczyć z przemocą, czy osiągać tę równość, to należy podkreślać pewne obiektywne różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami, które istnieją w danej kulturze. Powinniśmy doceniać kobiety jako żony, jako matki i tutaj pewne zażenowanie budzą twierdzenia osób, które są zwolennikami ratyfikacji konwencji, a które twierdzą, że należy, tutaj cytat, pogrzebać mit matki Polki. Żeby uczyć szacunku względem kobiet, należy te kobiety doceniać w tych rolach, które są dla nich właściwe ze względu na to, że są kobietami.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd
będzie
telefon? Jesteśmy już na antenie, proszę wyłączyć radio.
Aha, tak, dziękuję uprzejmie. Telefonuję z Wałbrzycha, Tadeusz. Ja myślę, że raz, że dziękuję za właśnie takie szerokie przedstawienie tego tematu, bo to jest potrzebne, gdyż słuchając kiedyś programu Radia Z słyszałem panią Monikę Olejnik, która w kontekście do tego się tak odniosła, że jak to tak, że jest pan tam ktoś, kto był prawda, w wywiadzie, że czy jest ten ktoś za biciem kobiet, takie prawda, swego rodzaju potraktowanie tego tematu płytko, tak żeby rzucić konkretnie jeden kierunek, że tutaj tak jakby tylko o to chodziło, a przecież pani doktor dzisiaj nam tak ładnie przedstawia, że to jest temat szerszy. Moim zdaniem drugą rzeczą jest to, że tak jak kłóci się to z naszą konstytucją w pewnych artykułach, to zasadniczo myślę, że powinniśmy się postarać tak wobec Rady Europy, jak i właśnie tutaj na gruncie Unii Europejskiej, abyśmy ustanowili po prostu prawo, tak jak w Niemczech w kontekście, w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej, żeby konstytucja naszego państwa po prostu była ponad prawem europejskim i tak samo ponad postanowieniami Rady Europy, żeby po prostu z góry mieć taką pozycję wobec dokumentów, które chce się nam narzucić. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Bardzo proszę.
Tutaj faktycznie w przestrzeni publicznej bardzo często pojawia się ten argument, że jeżeli jesteśmy przeciwko ratyfikacji konwencji, to jesteśmy automatycznie za przemocą. I to jest bardzo nieuczciwe względem opinii publicznej. Wprowadza to opinię publiczną w błąd i tak naprawdę jest to twierdzenie błędne i świadczy o braku dobrej woli osób czyniących taki zarzut i taką narracją operują głównie środowiska skrajnie feministyczne, które próbują przeciwnikom konwencji Rady Europy przypiąć łatkę osób afirmujących przemoc, akceptujących tę patologię życia społecznego. Tak więc jest to błędne, jest to niewłaściwe, jest to nieuczciwe względem opinii publicznej. Podobnie gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawia się od czasu do czasu, już rzadziej, ale mimo wszystko twierdzenie, że jeżeli ktoś, że fakt, że ktoś pozostaje w rodzinie, nie jest żadnym usprawiedliwieniem, żeby mogła być stosowana tam przemoc. I znowu to twierdzenie budzi niesmak, ponieważ sugeruje, że środowiska wyrażające krytyczną opinię co do konwencji, no chciałyby wykorzystywać tutaj konstytucyjną ochronę małżeństwa, rodziny czy macierzyństwa celem swoistego uzasadnienia dla dopuszczalności stosowania przemocy oraz wprowadzania nierówności. Natomiast odnosząc się do problematyki hierarchii tych źródeł prawa, to konstytucja jest dokumentem nadrzędnym, natomiast jeżeli ta konwencja zostanie ratyfikowana, to ta konwencja będzie się znajdowała ponad ustawami, czyli ponad ustawami zwykłymi. Ona będzie ważniejsza niż ustawy. To jest jedna rzecz. A drugą rzeczą jest ta grupa monitorująca wykonywanie konwencji, ta grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, czyli grupa GREVIO, która może narzucać państwom sposób interpretacji tej konwencji i może narzucać takie zalecenia ogólne, które będą wymuszały na państwach podejmowanie określonych działań legislacyjnych.
Dziękuję ślicznie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z południa Polski właśnie, na imię mam Alina. Właśnie byłam w biurze poselskim, gdzie również w poniedziałki powinien przyjmować i pan senator, zapomniałam nazwiska, ale rozmawiałam po długim naleganiu z posłem panem Kowalczykiem z okręgu bodaj pszczyńskiego. No więc chciałam porozmawiać na temat tej ustawy dotyczącej konwencji, ale pan nie wyrażał zbytnio ochoty. I właśnie tu wyczułam taką dyskryminację. Może gdyby to był mężczyzna, może by inaczej rozmawiał. No więc byłam bardzo źle tam przyjęta, ponieważ zarzucałam, że ustawy nie trzeba poprawiać. Zresztą słyszałam, jak mówiła o tej ustawie dotyczącej konwencji pani profesor Pawłowicz. Wyrażał się o pani Pawłowicz bardzo źle. Jest to poseł Platformy Obywatelskiej. Powiedziałam, że nie będziemy głosować na Platformę Obywatelską, jeśli będą takie ustawy przegłosowywać. Więc zarzucał mi, że jestem arogancka, że mówiłam spokojnie. Może ten ton był nieco u mnie podniesiony, ale nie, ja mówię, to może pan Niesiołowski mówi tonem niegrzecznym, nieuprzejmym, nie pani Pawłowicz, nie ja. Więc nie dał mi żadnej nadziei. Bardzo go prosiłam, żeby nie głosował za tą ustawą. Pytałam, czy jest dyscyplina partyjna. No więc mówił, że nic takiego nie ma, nigdy nic takiego nie było. No więc uważam, że takie spotkania są, źle przyjmowane i przez nich, posłów. Oni nie życzą sobie, żebyśmy, prawda, obywatele, ja jeszcze mówiłam, że przecież ich wysokie apanaże to z naszych podatków, to my jesteśmy płatnikami ich pensji. No a tu biuro, ogromne biuro w Bielsku przy ulicy, w Bielsku Białej przy ulicy księdza Stojałowskiego, zawsze jest puste. Tam właściwie nie ma posłów, oni nie pracują, a powiedział, że bardzo ciężko pracują. No więc jak państwo widzą, to się mija z celem, bo człowiek wychodzi stamtąd, no nie wiem, jakieś takie mam odczucie, z takim poniżający sposób nas tam przyjmują. No więc dyskryminacja kobiety już zaczyna się może właśnie w tym miejscu. Bardzo dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Ja myślę, że to doświadczenie przykre pani Aliny i ten sposób jej potraktowania, no ufam, że jest to nie reguła, a wyjątek, i zawsze mi się wydaje, że mimo wszystko warto rozmawiać i warto podejmować temat, dlatego że może ktoś po prostu nie zna tej problematyki, a osoby, które mają większą wiedzę, mogłyby się nią z daną osobą podzielić, coś wytłumaczyć, wyłuszczyć, zwrócić na coś uwagę. Czasami 2-3 zdania zostają w pamięci i są bardzo znaczące. I dyskusja merytoryczna na pewno nigdy nie pozostaje bezowocna.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo.
Tak, bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Kogo witamy, skąd telefon?
Z Poznania, Piotr z Poznania.
Witam, panie Piotrze. Panie Piotrze, radio proszę wyłączyć i rozpocząć wypowiedź, tak, bo jesteśmy już na antenie.
Piotr z Poznania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałbym powiedzieć, że najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest polska konstytucja. Jeśli więc inne akty prawne są z konstytucją sprzeczne, to na mocy prawa nie są wiążące. No i bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi panią doktor.
Dziękuję, panie Piotrze. Bardzo proszę.
No właśnie, tutaj dotykamy kwestii zgodności znowu konwencji z polską konstytucją, ponieważ w przestrzeni medialnej znowu mamy bardzo często argumenty, które mówią, że jest opinia Biura Analiz Sejmowych, która mówi bardzo wyraźnie, że konwencja jest zgodna z polską konstytucją. I otóż należy zwrócić uwagę na tezę z tej opinii Biura Analiz Sejmowych, tezę numer 9, która mówi tyle, że analizowana konwencja zawiera ogólne postanowienia, które istotnie w przyszłości w praktyce mogłyby być ewentualnie interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. To jest cytat dosłowny z tej analizy Biura Analiz Sejmowych. Więc znowu tutaj zaklinanie rzeczywistości, mówienie o tym, że nie ma żadnego problemu pomiędzy konwencją a polską konstytucją, no jest tak naprawdę czymś żenującym. Co więcej, należy przypomnieć, że jeszcze bodajże w 2012 roku w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdzało bardzo wyraźnie, że artykuł 53 konwencji jest sprzeczny z polskim porządkiem konstytucyjnym i ufundowanym na nim porządkiem publicznym. Tymczasem dzisiaj w debacie się o tym zupełnie zapomina, pomija się tę kwestię, jakoby ona nie istniała. Tymczasem interpelacja jest dokumentem, oczywiście tutaj odpowiedź na interpelację jest dokumentem dostępnym. Każdy z Państwa może sobie ją przeczytać i zobaczyć, że faktycznie jeszcze 2 lata temu mówiliśmy o jawnej sprzeczności niektórych rozwiązań konwencyjnych z polską konstytucją, a teraz nagle środowiska forsujące tę ratyfikację mają nie wiem, czy to jest kwestia braku przygotowania dobrego merytorycznego, czy jest brak dobrej woli. No w każdym razie o tych zarzutach niekonstytucyjności się zapomina. Więc jest istotne wątpliwości co do zgodności konwencji z konstytucją. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, faktycznie konstytucja jest aktem nadrzędnym, natomiast zaraz pod konstytucją będzie w przypadku jej ratyfikowania konwencja, która będzie nad zwykłymi ustawami i nie wyklucza taki układ forsowania rozwiązań sprzecznych z polskim porządkiem aksjologicznym i prawnym.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, czy można będzie...
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Bełchatów Mieczysław.
Panie Mieczysławie, radio proszę wyłączyć.
Tak.
Bardzo
można
proszę.
Mówić?
Tak, tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
więc
zawsze.
Witam księdza i panią doktor. Więc bardzo dziękuję pani doktor za wyczerpujący temat i nie będę tych na ten temat więcej mówił. Natomiast słuchałem w telewizji Trwam, właśnie tam była taka mowa, że ludzie są niedoinformowani, prawda, nie mają materiałów. No niektóre rzeczy już były mówione. Ale ja mam taką książkę Cypriana Pogonowskiego, to jest kuzyn tego, który zginął pod Warszawą w 20 roku. I tam pisze książkę taką Świat po amerykańsku. I artykuł spadkobiercy Tuskiego. Tam prawie porusza w 67 roku te rewolucje w Ameryce. Więc w Ameryce przez 10 lat tę rewolucję seksualną prowadzili i tam, prawda, społeczeństwo się opierało jakiś czas, a później się poddało. Więc ja tutaj się zwracam do naszych ludzi, że u nas, prawda, jest bardzo poważna sprawa. No my jesteśmy krajem katolickim, ale pomimo tego, że nie powinniśmy się poddać, oni się poddali, prawda. No i tam był taki redaktor Mercusi, to jest Amerykanin pochodzenia żydowskiego, który napisał dwie książki. W 1955 roku jedna książka to była Człowiek, jednowymiarowym człowieku w 64 i drugi Eros, jakiś Zerzeros, w 55 roku, mniejsza o to. No więc jeżeli ktoś by chciał się zapoznać trochę z tym sprawą, to właśnie polecałbym te książki. No i dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Mieczysławie. Także pan profesor Iwo Cyprian Pogonowski odnosił się także do tych kwestii w jednym ze spotkań na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. No właśnie, myślę, że warto także powiedzieć, że nie są to jakieś batalie ideologiczne, które pokazują się nie wiadomo skąd. Patrząc na pewną etapowość i system wdrażania chociażby różnego rodzaju tych ideologicznych nowości jest przygotowywane przez fora międzynarodowe znacznie wcześniej.
Tak, tutaj należy szczególnie zwrócić uwagę na takie niewiążące deklaracje, rezolucje. I to jest... I tego może nie widać na samym początku, ale później jak się prześledzi sposób wdrażania tych wszystkich zaleceń, to pokazuje nam się oto taka sytuacja, że na początku przykładowo mamy pewną rezolucję, która nie jest wiążąca dla państw stron Rady Europy, która traktuje zjawisko przemocy wobec kobiet dokładnie w taki sposób, jak robi to konwencja, ten genderowy, i nakazuje rozmontowywanie struktur społecznych pod dyktando ideologicznych założeń. Za jakiś czas mamy kolejną taką niewierzącą rezolucję, deklarację, za jakiś czas pojawia się jeszcze następna i później zbiera się grono międzynarodowe i mówi tak, skoro mamy rezolucję A, rezolucję B, rezolucję C i one są bardzo spójne w tym swoim przekazie, to znaczy, że istnieje pewien konsensus międzynarodowy, w związku z tym najwyższy czas, żeby stworzyć twardy dokument, który będzie wprowadzał określone rozwiązania prawne, które już tym razem będą wiążące dla państw, które ten dokument przyjmą. I to jest ta droga wypracowywania pewnych rozwiązań, droga też narzucania pewnych sposobów rozumienia w tym przypadku patologii życia społecznego, jaką jest przemoc wobec kobiet. I musimy mieć tego świadomość, że to się odbywa w ten sposób i to się nie bierze znikąd, tylko to są przygotowane działania strukturalne, systemowe.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ewa Kuchar, Ewa z Warszawy.
Witam Pani Ewo, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Chciałam zwrócić uwagę na jedną sprawę, że ogromnym paradoksem jest, że konwencja przeciw przemocy jest przeprowadzana metodami przemocowymi. Sama w sobie wprowadzanie jej jest przemocą, ponieważ cała manipulacja związana z tym, że w tytule i mówi się o czym innym, a tak naprawdę chodzi o co innego, o to, żeby wprowadzić ideologię gender, a myślę, że najmniej chodzi o przemoc wobec kobiet, to jest tylko pretekst. W związku z tym taka manipulacja jest przemocą, więc to jest ogromny paradoks, że w taki sposób chce się to wprowadzać. No, nie chcę zabierać więcej czasu.
Dziękuję Pani Ewo i bardzo pozdrawiam.
No faktycznie jest to pewien paradoks, że ta konwencja, która ma taki ładny tytuł, z którym nie sposób się nie zgodzić, o przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tak naprawdę z tym zapobieganiem przemocy i jej przeciwdziałaniem nie ma nic wspólnego. Dlatego, że żeby skutecznie zwalczać jakąś patologię życia społecznego, to musimy rozpoznać przyczyny, a konwencja tego nie robi. Myli się w identyfikacji tych przyczyn. Prawdziwe przyczyny przemocy wobec kobiet pomija milczeniem, traktuje pobłażliwie i tutaj należy zwrócić uwagę między innymi na jeden z artykułów konwencji, a konkretnie na artykuł, wydaje mi się, że jest to artykuł 17, który dotyczy udziału sektora prywatnego i mediów. I właśnie ta kwestia pewnej brutalizacji rzeczywistości pokazywanej w mediach. Co ciekawe, konwencja nie zakazuje promocji zachowań przemocowych w środkach masowego przekazu, a jedynie nakazuje promowanie umiejętności właściwego poruszania się w środowisku informacyjnym i komunikacyjnym w odniesieniu do poniżających treści o charakterze seksualnym lub dotyczących przemocy, które mogą być szkodliwe, czyli to jest tak naprawdę ukłon w stronę sektora medialnego, petryfikowanie status quo i nie rozprawianie się z przemocą, wręcz przeciwnie, to jest takie głaskanie mediów, które pokazują zachowania przemocowe i tym samym jest to jest to coś, co może prowadzić do eskalacji tej przemocy.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Pani Dyrektor, Pani Doktor, przepraszam. Będę miał pytanie, mianowicie poprzedzone takim wstępem. Zdarzało się nieraz, że w ocenie wspaniałych osiągnięć obecnego rządu pojawiało się takie pojęcie rząd zdrady narodowej i to miało oczywiście odzwierciedlenie w faktach. Czy w obliczu tego stanu rzeczy istnieje taka możliwość prawna, że gdyby ta nieszczęsna konwencja została ratyfikowana, w przypadku zmiany rządu mogłaby być odwołana? Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Pani Doktor.
Tak, oczywiście. Taką umową międzynarodową, taką konwencję można wypowiedzieć. Jest to trudniejsze niż jej ratyfikacja, ale taka możliwość oczywiście istnieje. Natomiast my mamy cały czas nadzieję, że jednak zdrowy rozsądek tutaj zwycięży i ta konwencja nie stanie się częścią naszego porządku prawnego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Marysia z Zakopanego.
Witam Pani Mario, bardzo proszę.
Więc jutro Rada Powiatu Tatrzańskiego będzie głosowała nad wprowadzeniem uchwały program profilaktyczny w zakresie promowania wdrażania prawidłowych, podkreśliłam sobie, metod wychowawczych w stosunku do dzieci. No i przemoc w rodzinie, no i dzieci już od 6 klasy, i tak dalej, ileś tych ma być różnych szkoleń. No i przerażenie bierze człowieka. Na czym ta przemoc ma polegać, no to załącznik do programu już sobie zobaczę. Więc na przykład przemoc psychiczna, narzucanie własnych poglądów. A jak inaczej dziecko wychować, jeżeli się mu, prawda, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie. No też muszę kontrolować czy narkotyków, czy jakichś dziwnych kontaktów z osobami, które demoralizują. Właśnie, ograniczanie kontaktu z innymi ludźmi. Szantażowanie. Dobra. Przemoc seksualna. No różne takie rzeczy tam. A na zakończenie krytykowanie zachowań seksualnych. Czyli jeżeli widzę, że dziecko wpada w jakąś uzależnienie od seksu, to mi nie wolno reagować. No i dlaczego dzwonię dzisiaj? Bo tydzień temu w Radiu Maryja był przedstawiciel samorządu czaczańskiego, wicestarosta, który teraz to proponuje. I temat był rola samorządu i stowarzyszeń samorządów i stowarzyszeń regionalnych w przekazywaniu dziedzictwa Jana Pawła II. No i jutro właśnie tam mąż wybiera, żeby zapytać, czy to rzeczywiście jest przekazywanie dziedzictwa Jana Pawła II. Znaczy mówię, że mamy bardzo dwulicowych ludzi, zupełnie inaczej na użytek kampanii wyborczej, a inaczej, no ja dzisiaj obdzwoniłam 7 radnych i w zasadzie, no niby się zgadzali ze mną, zresztą byłam lata całe nauczycielką, teraz mamą bardzo dużej rodziny i strach mnie bierze, przerażona jestem, co będzie z wnukami.
No. Pani Mario, dziękujemy za tę troskę i będziemy czekali także na relację dotyczącą tego spotkania, na którą z tego co zrozumiałem mąż się wybiera. Ale pani doktor, no właśnie te różnego rodzaju szkolenia, które dzieją się w terenie pod pozorem znowu zapobieganiu przemocy, to są rodem chociażby z tej konwencji, jakbyśmy posłuchali te niektóre sformułowania, które przytoczyła nam pani Maria jako punkty tego szkolenia i spotkania.
Dokładnie, to jest ten paradygmat konwencyjny pojmowania przemocy, czyli taki sposób rozumienia przemocy według tego dokumentu Rady Europy i należy sobie wyraźnie powiedzieć, że tam, gdzie ten sposób konwencyjny rozumienia przemocy jest obecny, tam, gdzie z przemocą walczy się w sposób taki, jaki proponuje to konwencja, to skutek jest odwrotny. To znaczy tam, gdzie jest walka z przemocą na wzór konwencji, tam mamy 2,5 razy więcej przemocy niż w Polsce, tak jak przykładowo tym takim krajem jest Szwecja. I jednocześnie w takim kraju tę przemoc zgłasza się bardzo rzadko na policję. Co więcej, właśnie to takie odgórne sterowanie, odgórne rozmontowywanie struktur społecznych pod założenia ideologii doprowadziły w Szwecji do tego, że tam coraz więcej mężczyzn pada ofiarą przemocy. Czyli znowu mamy bardzo szczytny cel, walka z przemocą, ale sposób wykonania konwencyjny i efekt jest taki, że przemoc jest nasilona, mało raportów tej przemocy na policję i tak naprawdę skutek jest zdecydowanie odwrotny do tego zamierzonego.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Tadeusz z Podwrocławia.
Witam panie Tadeuszu.
Proszę księdza, proszę ojca, potrzebne dla zmiany tej, to potrzebne jest dużo modlitwy, ponieważ w Polsce niestety jest więcej zła niż dobra. I tutaj nasi politycy nie wzywają jednak do modlitwy. Prawdopodobnie sami też się nie modlą. Jedynie pan Kownacki, który tutaj był.
Tak, to może tak nie rozliczajmy, panie Tadeuszu, z imienia i nazwiska, bo gdzieś może moglibyśmy wyrządzić komuś krzywdę.
Nie, właśnie, że pan Kownacki mówił o tym, że potrzebne jest dużo modlitwy. U mnie na przykład w kościele na temat dżember w ogóle się nic nie mówi. Ja się modlę codziennie Mądrość i męstwo dla wszystkich uczciwych ludzi by łatwo mogli odróżnić ziarno od plewy. Ale to niestety tylko jeden głos. I mi się zdaje, że tutaj potrzebne jest przeszkolenie po prostu wszystkich księży na temat dżember i większą agitację w kościele, bo nie zawsze to wychodzi.
Tak, a ja pragnę, Panie Tadeuszu, dziękując za ten telefon, zauważyć ogrom różnego rodzaju inicjatyw, które są właśnie realizowane przy wspólnotach parafialnych, w poszczególnych diecezjach. Przecież my o tym Państwa informujemy. Może akurat w tej Pana parafii tego nie ma, ale wielość konferencji dotyczących zagrożeń, które niesie ze sobą ideologia gender, a także modlitwy ofiarowanej za ojczyznę, o przebudzenie Polaków, o sprawiedliwość w naszej ojczyźnie. To są te sprawy, którymi żyjemy, także my, tworząc rodzinę Radia Maryja, żądając i chcąc doświadczyć lepszego jutra naszej ojczyzny. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór. Będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Bożena z Gdańska. Chciałam jakie pytanie w związku z tematem zadać, bo ja jakoś nie rozumiem tego, że skoro to ma być konwencja przeciw przemocy kobietom, to co z tym ma wspólnego jakieś kontrole w szkołach dla dzieci? No, bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, bo to jest jakieś oszustwo względem tej jakby konwencji. Czy, no tylko tyle bym chciała na razie, bo...
Dziękuję Pani Bożeno, pozdrawiam. Bardzo proszę Pani doktor.
No właśnie, tutaj wracamy do tego wątku, że konwencja się bardzo ładnie nazywa, ma szczytny cel w swoim tytule, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale tak naprawdę jest to ideologiczny manifest, który służy realizacji postulatów środowisk o wątpliwej proweniencji i dlatego w treści tej konwencji, oprócz takich instrumentów antyprzemocowych, które u nas już funkcjonują i to funkcjonują na najwyższym w Europie poziomie, o czym świadczą wyniki Agencji Praw Podstawowych. Oprócz tych rozwiązań mamy cały bagaż ideologiczny. No i ten bagaż ideologiczny musi być w jakiś sposób forsowany. No i jednym ze sposobów takiej systemowej indoktrynacji określoną ideologią obecną w tej konwencji, obecną w preambule tej konwencji jest właśnie obowiązek nauczania o niestereotypowych rolach płciowych na wszystkich poziomach edukacji. Obowiązek, od którego no, nie można się zwolnić i który konwencja nakazuje wdrażać na wszystkich poziomach nauczania.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen. Trochę głośniej poproszę, bo słabo słyszę.
Dobrze, proszę księdza, postaram się. Bardzo uważnie się przysłuchuję temu tematowi. Bardzo mnie to wszystko ciekawi. Po prostu ja uważam, że to jest ogólna teoria zakłamania, ogłupiania Polaków, dogłupiania ich do reszty poziomu intelektualnego Unii Europejskiej. I ja myślałem, że ten film Seksmisja jest komedią, a jednak to się dzieje wszystko na naszych oczach. Dziękuję. To wszystko chciałbym powiedzieć.
Dziękuję. Bóg zapłać. Pani doktor?
No faktycznie sytuacja bardzo z jednej strony, znaczy no, bardzo, bardzo niebezpieczna, kiedy mamy do czynienia z tak naprawdę nie z dokumentem, który ma przeciwdziałać przemocy, ale z dokumentem, który jest bardzo mocno zaangażowany ideologicznie i tak naprawdę nie prowadzi do zwalczania przemocy wobec kobiet. To podkreślanie nierównej władzy pomiędzy kobietami a mężczyznami, podkreślanie tego, że źródłem przemocy są pewne struktury społeczne, które różnicują pomiędzy kobietami i mężczyznami. Dalej postulaty zwolenników ratyfikacji konwencji, którzy forsują tezę o porzuceniu mitu matki Polki i wykorzystaniu tej cytat mobilizacji pełnego potencjału siły roboczej Unii Europejskiej i wychodzenie z założenia, że równy udział kobiet i mężczyzn w pracy i w życiu rodzinnym jest warunkiem wstępnym praktycznej realizacji równości mężczyzn i kobiet, mobilizacji pełnego potencjału siły roboczej w Unii Europejskiej, to faktycznie faktycznie niepokoi.
Pani doktor, nasze rozmowy niedokończone powoli dobiegają końca. Chcielibyśmy na zakończenie naszego spotkania uczynić krótkie podsumowanie. Mamy 7 minut czasu do zakończenia rozmów niedokończonych, a zatem może raz jeszcze warto pogrupować te najważniejsze zagrożenia, które czyhają pod tą przepiękną nazwą Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, aczkolwiek ta nazwa z rzeczywistością ukrytą w tym dokumencie nie ma nic wspólnego.
Oczywiście. I tak należy wyraźnie podkreślić, że przepisy prawa polskiego zapewniają kobietom co najmniej jednakowy standard ochrony, jak rozwiązania konwencyjne. Te wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej pozwalają twierdzić, że stosowane w Polsce rozwiązania są znacznie skuteczniejsze niż działania, które są podejmowane w oparciu o konwencję w innych państwach. Tam przemoc jest prawie 2,5 razy większa niż w Polsce. Dalej, ten system aksjologiczny, który jest zawarty w konwencji, a który zakłada zdecydowanie działania z zakresu inżynierii społecznej, jest nie do pogodzenia z polskim porządkiem konstytucyjnym. Konwencja nie stanowi skutecznego mechanizmu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, ponieważ twórcy konwencji nie zidentyfikowali rzeczywistych źródeł przemocy. Oni uznali, że źródłem przemocy są nierówne relacje władzy pomiędzy kobietą i mężczyzną i również istnienie pewnych struktur społecznych, które różnicują pomiędzy kobietami i mężczyznami, są tą przyczyną przemocy. Tymczasem konwencja całkowicie pomija i ignoruje rzeczywiste źródła przemocy wobec kobiet, takie jak problem uzależnień od pracy, alkoholu, narkotyków, erozja czynników chroniących, rozpad trwałych struktur społecznych, obecność przemocy w środkach masowego przekazu, czy seksualizacja wizerunku kobiety i uprzedmiotowienie wizerunku kobiety w środkach masowego przekazu. Dalej istotne jest podkreślenie, że doświadczenia z obserwacji podobnych do GREVIO organów monitorujących konwencję wskazują, że tak naprawdę ta grupa GREVIO może służyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji i upowszechniania aborcji. Co więcej, te rozwiązania konwencyjne prowadzą do stworzenia takiego kontekstu normatywnego, który może prowadzić do rozchwiania aksjologicznych podstaw polskiego ustroju i tym samym może to uderzać w rodzinę i w prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Co więcej, konwencja wprowadza dyskryminację mężczyzn i tym samym jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa oraz zasadą równości płci. Konwencja budzi również pewne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i do sądu i wreszcie ratyfikacja konwencji wiązałaby się z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych. I w tym kontekście należy jeszcze podkreślić jedną rzecz, mianowicie taką, że również w przestrzeni publicznej gdzieś funkcjonuje twierdzenie, że nasze polskie przepisy prawne, one nie znają problematyki przemocy ekonomicznej. I tutaj znowu stwarza się wrażenie, jakoby właśnie te akty przemocy ekonomicznej zadawały się poza zasięgiem polskiego prawa. Natomiast istnieje artykuł 209 kodeksu karnego, który odnosi się do uporczywego uchylania od wykonania ciążącego obowiązku opieki przez nieułożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. To z kolei odpowiada pewnej definicji, która była proponowana w 2009 roku w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jest również spójne z obecnie obowiązującą niebieską kartą, załącznikiem do niebieskiej karty. Tak więc ta przemoc ekonomiczna jest penalizowana w polskim porządku prawnym i należy jasno powiedzieć, że szacunek względem kobiet wymaga dołożenia szczególnej staranności w zakresie przyjmowania jakichkolwiek środków antyprzemocowych i nie może być tak, że pewne ideologiczne zaangażowanie, ideologiczne założenia będą determinowały tak naprawdę kształt tych konwencyjnych zobowiązań, a wprowadzanie tej ideologicznej konwencji będzie się odbywało wbrew temu, że konwencja jest sprzeczna z polską konstytucją. Szacunek względem kobiet wymaga dokładnego zbadania sprawy i tak naprawdę, jeżeli chcemy chronić przed przemocą, nie powinniśmy ratyfikować konwencji Rady Europy.
Drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Pani doktor, warto jeszcze przypomnieć może adres strony internetowej. Zapraszamy Państwa do pobrania bezpłatnej wersji raportu Instytutu Ordo Iuris zatytułowanego Czy Polska powinna ratyfikować tak zwaną konwencję przemocową?
Oczywiście ci z Państwa, którzy chcieliby się zapoznać z treścią raportu, mogą Państwo wejść na stronę Instytutu Ordo Iuris www.ordoiuris.pl, Iuris pisane przez krótkie i tam po prawej stronie znajdą Państwo odnośnik do konwencji i wszystkich materiałów, zarówno tych opublikowanych w sposób obszerny, jak i pewnych skrótowych analiz wyników tego raportu, bardziej przejrzystych. Zachęcam Państwa.
A ja dziękuję serdecznie Pani doktor za spotkanie. Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja. Dziękuję za pierwszą część w Radiu Maryja i Telewizji Trwam i tę drugą część, która dobiega końca. W studiu Radia Maryja gościliśmy Panią doktor nauk prawnych Joannę Banasiuk, redaktora raportu, eksperta Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję również i Państwu.